Dzisiaj chciałbym mówić na temat proroc odnośnie, które odnoszą się do naszego Pana i Zbawiciela, które już w większości się wypełniły i tutaj w większej takiej, może mierze było powiedziane więcej takich proroc na temat Jezusa Chrystusa, Jego poczęcia, później Jego służby, a też i na koniec Jego śmierci w Księdze Izajasza. Izajasz to był jeden z wielkich proroków i on po prostu pochodził z rodziny zamożnej i był też wykształconym, miał wykształcenie literackie, odznaczał się znajomością spraw publicznych, polityki, kwestii religijnych, społecznych oraz miał wielką kulturę. Otrzymywał też bliskie stosunki na dworze królewskim, dlatego że, jak wiemy, często miał do czynienia jako ten doradca dla królów i też upominał ich. Nawet z królem Achazem i Ezechiaszem był ich doradcą. Został powołany na proroka w śmierci króla Ozeasza, co jest też napisane tutaj, jak wiemy, w Izajasza w 6 rozdziale. On działał i żył na przestrzeni 739, później tego przez 40 lat tutaj działał jako prorok, 20-30 lat prawdopodobnie został powołany na proroka, taki jako młody, i żył do 700 prawdopodobnie pierwszego roku przed naszą erą. Także jego działalność była bardzo długa i on tutaj nawoływał naród izraelski, żeby żyli według zasad Bożych, ale mimo wszystko ludzie nie byli posłuszni, jak wiemy, i w końcu ich spotkała, a szczególnie naród izraelski i też naród judzki, ta niewola babilońska, dlatego że on żył jeszcze przed tym czasem niewoli babilońskiej i w tym czasie on też działał. Chociaż w Biblii nie jest napisane, ale za czasów Menasesa w historii izraelskiej jest napisane, że został właśnie zamordowany przez tego króla, dlatego że ten król jakby największe miał odstępstwo od Boga, bardzo dużo przelał krwi w Izraelu. Był takim bardzo złym królem odnośnie Słowa Bożego, odrzucał radykalnie prawdy Bożej i poszedł w kierunku bałwochwalstwa. Także to jest dla nas takie ostrzeżenie, żebyśmy też nie podążali drogami bezbożnych ludzi, ale trzymali się Bożych praw i trzymali się tego, co Bóg nakazuje. Chciałbym przeczytać z Księgi Izajasza 7 rozdziału od 1 wiersza po 14. Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resyn, król aramejski, z Pekahem, synem Remaliasza, królem izraelskim, przeciwko Jerozolimowi, aby z nim walczyć, lecz nie mógł go zdobyć, a gdy doniesiono domowi Dawidowemu, że Aram rozbił obóz w Efraimie, zadrżało jego serce i serce jego ludu, jak drżą drzewa w lesie od wiatru. Wtedy rzekł Pan do Izajasza: wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem Sheariaszubem na koniec kanału górnego stawu na drogę pola foluszników i powiedz mu: miej się na baczności, bądź spokojny, nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków głownie dymiących, gdy płonie, gniewem Resin z Aramem, synem Remaliasza, ponieważ Aram, Efraim, syn Remaliasza, uknuli zło przeciwko Tobie, mówiąc, wyruszymy do Judy i przestraszymy ją i podzielimy ją między siebie, a ustanowimy w niej królem syna Tabala. Tak więc wszechmogący Pan, tak mówi wszechmogący Pan, to się nie stanie i tak nie będzie, gdyż stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Resin. Jeszcze tylko 65 lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem, a stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samaria jest syn Remaliasza. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. I znowu rzekł Pan do Achaza tak, proś dla siebie o znak od Pana, Twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze, na to odpowiedział Achaz. Nie będę prosił i nie będę kusił Pana. Wtedy Izajasz rzekł, słuchajcie, domu Dawidowy, czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? Dlatego sam Pan da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Chociaż naród izraelski w tym czasie, jak wiemy za czasów Achaza, nie chodził drogami Bożymi, ale widzimy, że Bóg miłował. Miłował Judę, miłował ten kraj za czasów Achaza i też chronił i bronił jego. I tutaj powinno w tym wypadku przyjąć te Boże błogosławieństwo, że nie będzie Juda w tym czasie najechany, dlatego że Bóg ją obroni, że Bóg jest tym Panem i Królem i do Niego należy władza, królestwo i On jest w stanie obronić ten kraj przed najeźdźcami. Widzimy, że nawet Izraelici chcieli najechać z obcokrajowcami tutaj na ziemię judzką i Bóg staje w ich obronie i daje to błogosławieństwo. Mówi o tym błogosławieństwie, które pochodzi od samego Boga, o którym mówi, jak widzimy, Izajasz. Ale nie tylko to. Izajasz też mówi o takim znaku, bardzo ważnym znaku, że oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel, czyli jak to się wykłada, że Bóg z nami. Jak już mówiłem, ponad 700 lat temu to działał Izajasz przed naszą erą, przed przyjściem, przed narodzeniem Jezusa Chrystusa i oto już było zapowiedziane proroctwo, że narodzi się Immanuel, Zbawiciel, który będzie poczęty z Ducha Świętego, dlatego że oto Panna pocznie i porodzi Syna. I tutaj to jest tym wielkim błogosławieństwem to, że ponad 700 lat temu już Izajasz o tym zapowiedział i jak wiemy, że to proroctwo wypełniło się i to jest też dla nas taką ważną lekcją do tego, że Boże proroctwa, które zostały zapisane i zapowiedziane, cały czas się wypełniały i wypełniają po dzień dzisiejszy. I dalej Izajasz znowu mówi o proroctwo na temat Jezusa Chrystusa. To jest w księdze Izajasza w 9 rozdziale od pierwszego wiersza czytamy tutaj, że lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroku zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo jarzmo ciążące na nim i drog, na jego plecach kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitu. Gdyż każdy but skrzypiący przychodzie i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia, albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władzę na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida, a w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie sprawiedliwości odtąd aż na wieki, dokona tego żarliwość Pana zastępu. Tak piękne słowa proroctwa, które wypowiedział Izajasz, a przez którego, jak wiemy, przepowiadał sam nasz Bóg. Bóg, Pan zastępów, tak mówi o tym, że lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. A Jezus, jak przyszedł, też mówił o tym, że On jest tą światłością. Ale wiemy, jak Jego potraktowano, wiemy, że nie chciano widzieć tego światła, nie chciano przyjąć to światło. Nie przyszło dla nich to takie oświecenie, jak być powinno, chociaż Jezus był tym największym światłem, jakie może być dla ludzkości i On jest po dzień dzisiejszy tym oświeceniem, oświeceniem dla każdego człowieka i oświetla umysły i serca ludzkie po to, żeby przyjąć te Boże prawdy i stać się Jego własnością. I tak było. Było to wielkie światło nad mieszkańcami krainy mroku. Zobaczmy, naród izraelski, on ma być tą krainą mroku, a właśnie był tą krainą mroku, dlatego że grzech panował w tym czasie, jak Jezus się narodził, jak Jezus przyszedł, dlatego że ludzie zamiast trwać przy Bogu, trwali tylko w tej tradycji religijnej, trzymali się prawa, ale nie w taki sposób, jak to się Bogu podobało, dlatego że byli obłudni, oszukiwali samych siebie, oszukiwali też i Boga. I Jezus pokazał im, co jest złe, w jaki sposób należy się nawrócić, upamiętać i żyć. I mówi, jak się radują żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Jeżeli człowiek, jak wiemy, ma żniwa, ma dobre, dużo tych zbiorów, dobre zbiory, to jest wielka radość, kiedy mamy wszystkiego pod dostatkiem, ale dzisiaj też nie narzekamy, Bóg daje to błogosławieństwo, że nam niczego nie braknie, że nie ma wojny tutaj wśród nas, że nie ma głodu, chociaż wielu ludzi często, z którymi się spotykam, narzeka, że jest bardzo źle, że jest źle w naszym kraju. No mogłoby być lepiej, ale nie jest aż tak strasznie źle, jak to było za czasów Jezusa. W tamtych czasach to były trudne czasy, a jeszcze u nas tak samo były czasy wojny, czasy powojenne to były bardzo trudne. Ale dzisiaj to tylko dziękować Bogu za to życie i wzrastać w Bożej łasce i miłości. I Bóg chce nam błogosławić, ale my mamy trwać przy Bogu i będzie nam błogosławić. Gdyż każdy but skrzypiący przychodzi i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Także widzimy to wszystko, że ludzie mają to wszystko porzucić grzech, porzucić to zło, które panowało wśród narodu izraelskiego. I mówi, że dziecię narodziło się wam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Ale widzimy, że Jezus przyszedł jako ten skromny, w skromnych warunkach się narodził, jako żył też jako też skromny człowiek tutaj, chociaż też miał Ducha Bożego, czynił wielkie znaki i cuda i był tym cudownym doradcą, Bogiem mocnym i tym w duchu Ojca tego odwiecznego i tym księciem pokoju. To było wielkie błogosławieństwo dla narodu izraelskiego. Można by było pozazdrościć dla nich tego błogosławionego życia, kiedy to Jezus chodził, uzdrawiał, czynił cuda, wskrzeszał z martwych, tylko błogosławić za to Boga, ale widzimy, że wielu ludzi, a szczególnie uczeni w piśmie i faryzeusze nie przyjęli tej nauki w większości, a mało tego skazali go na ukrzyżowanie. I to widzimy, że jest bardzo przykre, ale z drugiej strony, jak to jest dzisiaj wśród też ludzi żyjących na tym świecie, jak ludzie przyjmują tą Bożą prawdę. Izajasz sięga nie tylko do początków narodzin Jezusa Chrystusa, ale też mówi o tej śmierci Jego i odkupieniu, jak wiemy, w 53 rozdziale. Tutaj cały rozdział mówi na temat Jezusa Chrystusa jako tego, który przyszedł, żeby zbawić, uratować naród ludzki i też przypieczętować to swoją krwią, a mało tego być zaliczonym do złoczyńców. I to wiemy, że też wypełniło się to w życiu narodu izraelskiego i w życiu Jezusa Chrystusa. I tutaj w 53 rozdziale czytamy tej księgi Izajasza: kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nami jako latorość, jako korzeń z suchej ziemi, nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był, opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a myśmy mniemali, że jest zraniony przez Boga, zabity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Także nie będę czytał tego całego fragmentu. Dobrze tutaj znany ten fragment jest dla nas i nieraz to poruszamy, ale widzimy, że Księga Izajasza jest bardzo bogata i treściwa na temat proroc odnośnie początku i życia tutaj na ziemi, a też śmierci Jezusa Chrystusa jako tej ofiary odkupieńczej. Może nawet nie zwracamy czasami uwagi na to, ale to księgę warto studiować, warto czytać i warto zastanawiać się nad tym, co Bóg przekazał przez Izajasza ponad 700 lat przed narodzinami Jezusa Chrystusa i przed Jego śmiercią i też śmiercią odkupieńczą. Zobaczmy, jakie to jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo było dla narodu izraelskiego znać te Boże prawdy, o których też wiedząc nie były dla nich jakby dostępne, nie przyjmowali tych Bożych praw, a dla nas szczególnie to jest potwierdzeniem tego wszystkiego, co się stało w Jezusie Chrystusie jako tej Bożej łaski, Bożej miłości i wypełnienia tych proroków. Sięgnijmy też jeszcze do Księgi Izajasza, do 61 rozdziału. Tutaj ten rozdział chciałbym przeczytać cały, dlatego że on tutaj też zawiera bardzo głębokie treści i też mówi o tym, co Jezus przeczytał, kiedy zaczął swoją działalność tutaj na ziemi i co jest zapisane też w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale. Później o tym powiemy, ale teraz przeczytajmy ten 61 rozdział Księgi Izajasza. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, aby ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zwój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszone osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami. A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga, mianować was będą. Z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić, za to, że hańba ich była podwójna, a zniewaga i opływanie były ich udziałem. Dlatego odziedziczycie podwójną cząstkę w swoim kraju i wieczna radość będzie waszym udziałem. Bo ja, Pan, który miłuje prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze. Ich ród będzie znany wśród narodu, a ich potomstwo wśród ludu. Wszyscy, którzy ich ujrzą, uznają ich za ród błogosławiony przez Pana. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zwój, jak kapłan, jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Zobaczmy, jakie to jest wielkie błogosławieństwo, jak ważne słowa tutaj są wypowiedziane przez Izajasza, co też wypełniło się w czasach Jezusa Chrystusa, co też wypełniło się w czasach niewoli izraelskiej, kiedy to byli 70 lat w niewoli, najpierw asyryjskiej, później babilońskiej, a w końcu też perskiej. I wtedy już mogli powrócić za czasów Cyrusa, mogli powrócić z tej niewoli, żeby odbudować świątynię. Także widzimy tutaj to wszystko błogosławieństwo, o którym mówi tutaj Izajasz, aż do czasów ostatecznych. To jest wielkie błogosławieństwo, które jest wypowiedziane dla narodu izraelskiego, który w tamtych czasach, jak wiemy, żył za różnych królów i też w różnych okolicznościach bardzo dużo było odstępstwo od Boga i w ten sposób musieli zarówno Izraelici, jak i naród judzki pójść do niewoli babilońskiej, żeby później znowu wzywać do Boga, wołać do Boga, ażeby Bóg ich wysłuchał i sprowadził ich z powrotem do swojego kraju, żeby ten kraj odbudować, żeby mieć to błogosławieństwo. Po zdobyciu Babilonu w 538 roku przed naszą erą zezwolił Żydom na powrót z niewoli babilońskiej i odbudowę Jerozolimy, której potrzebował jako bazy do planowanego podboju Egiptu. To mówi się o królu Cyrusie. Pozwolił też na odbudowę świątyni jerozolimskiej. Także widzimy, że to działo się już w 538 roku, a tutaj jest, jak wiemy, ponad 700 lat to proroctwo wypowiedziane na temat Jezusa, na temat powrotu z niewoli, na temat błogosławieństwa Bożego, na temat dobrobytu i szczęścia, które było i które ma nastąpić w przyszłości, nie tylko dla narodu izraelskiego, jak tutaj jest napisane, że dla wszystkich narodów, chwałę wobec wszystkich narodów będzie ta chwała Boża dla nas wszystkich tym wielkim błogosławieństwem, dlatego że nie tylko naród izraelski otrzymał to błogosławieństwo od Boga, ale my też otrzymujemy to błogosławieństwo poprzez to, że możemy kroczyć tą drogą wiary. I teraz jeszcze wróćmy do Nowego Testamentu, tak jak tu jest napisane, i te słowa na samym początku, o których Jezus też przeczytał, będąc w synagodze, z Ewangelii Łukasza, 4 rozdział 16 wiersza czytamy. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział od 16 wiersza. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychowywał. I wszedł według zwyczaju swojego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone i zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. I wszyscy przeświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili: Czyż ten nie jest synem Józefa? I rzekli do niego: Zapewne powiecie mi owo przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie, dokonaj także tutaj i w ojczyźnie swoich takich wielkich rzeczy, które jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. I wszyscy w synagodze, słuchając to, zawrzeli gniewem i powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić, lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Widzimy proroctwo, jest proroctwo na temat Jezusa Chrystusa, na temat Jego działalności, na temat błogosławieństwa, jakie wypowiedział w stosunku do narodu izraelskiego. Zarówno Izajasz to proroctwo powiedział, tak samo i Jezus mówi, że to proroctwo wypełniło się dzisiaj w uszach waszych. I zobaczmy, jak został przyjęty. Chciano go zabić, chciano go zniszczyć, nie uznając tego proroctwa i tej prawdy, że to wszystko wypełniło się poprzez posłanie tutaj na ziemię Zbawiciela. Zbawiciela dla kogo? Najpierw dla narodu izraelskiego, jako tego narodu wybranego. A przecież przez wieki, przez wiele lat naród izraelski doznawał od Boga wielu Bożych błogosławieństw i wielu cudów. Widzieli i znali to wszystko, jak Bóg działa, a jednak Syna jako Zbawiciela tego świata nie przyjęli. I zobaczmy tutaj w Nazarecie, gdzie się wychowywał, gdzie przyszedł do synagogi, nie przyjęli też, chociaż widzieli wiele znaków i cudów, jak to tutaj jest napisane, wydarzyły się w Kafarnaum. Jezus tutaj, jak widzimy, będąc na ziemi, czynił bardzo dużo cudów i bardzo dużo znaków, jak nigdy nie było tyle, jak za czasów Jezusa Chrystusa. Jak czytamy Ewangelię, to niemalże co któryś tam rozdział jest wspomniany na temat cudów, na temat jego znaków, na temat wypędzania demonów, na temat tego, jak on nakarmił ludzi chlebem i rybami, jak on troszczył się o nich, jak głosił te Boże prawdy. On nie tylko nauczał, jak widzimy, ale swoje prawdy potwierdzał znakami i cudami, a jednak ludzie nie chcieli przyjąć tych praw, tego błogosławieństwa, które mieli w tym czasie. Toż to wielka radość i szczęście mieć u boku takiego Zbawiciela, jak jest Jezus Chrystus. To jest wielkim błogosławieństwem. A on ponadto głosił tutaj jeńcom wyzwolenie i ślepym przejrzenie. To jest takie wielkie błogosławieństwo, błogosławieństwo tego roku jubileuszowego, które w Izraelu obchodzili, jak wiemy, rok jubileuszowy. To był rok 50, kiedy to trzeba było po prostu poświęcić ten rok i wszystkie długi wybaczyć, dla biednych wspomóc, a też oddać tą ziemię, przez którą po prostu byli zadłużeni czy też wysiedleni jako ci jeńcy, widzimy, jako ci dłużnicy. I to jest na temat tego roku jubileuszowego. Czytamy w trzeciej Mojżeszowej, trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale od 10 wiersza. Poświęcicie 50 rok i obwołacie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawnej swojej własności i wrócicie każdy do swojej rodziny. Rokiem jubileuszowym będzie dla was ten 50 rok. Nie będziecie obsiewać i nie będziecie żąć tego, co w ciągu niego samo wyrosło. I nie będziecie zbierać winogron i nie obciętych w ciągu niego pędu. Gdyż jest to rok jubileuszowy, będzie on dla was święty, lecz wprost w pole będziecie jedli jego plon. W tym roku jubileuszowym wrócicie każdy do swojej własności. A kiedy będziecie sprzedawać coś swemu bliźniemu lub coś kupować od swego bliźniego, niech nikt nie oszukuje swego brata. Według liczby lat, które upłynęły od roku jubileuszowego, będziesz kupował od swego bliźniego, on zaś sprzeda tobie według liczby lat, przez które korzystał z plonu. Im więcej będzie lat, tym wyższa będzie cena tego kupna, a im więcej będzie lat, tym niższa będzie cena tego kupna, gdyż on ci sprzedaje ilość rocznych plonów. A nie będziecie oszukiwać jeden drugiego, lecz będziecie się bać swojego Pana, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Wykonacie moje ustawy i przestrzegajcie moich praw i wypełniajcie je, a będziecie mieszkać na tej ziemi bezpiecznie, a ziemia wyda swój plon. Będziecie jedli do syta i mieszkać będziecie na niej bezpiecznie, a jeśli byście pomyśleli, co będziemy jedli w siódmym roku, skoro nie będziemy siali, nie będziemy zbierali naszego plonu, to ja ześlę takie błogosławieństwo moje dla was w szóstym roku, iż wyda plon na 3 lata. Będziecie siali w 8 roku, ale będziecie jedli jeszcze z plonu zeszłorocznego aż do roku 9. Dopóki nie będzie nowego plonu, będziecie jedli stary. Ziemia nie będzie sprzedawać na zawsze, nie będzie się sprzedawać na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami, mieszkańcami. W całym roku, który jest w waszym posiadaniu, ustanowicie dla ziemi prawo wykupu, gdy zubożeje twój brat i sprzeda coś ze swojej posiadłości, wtedy wystąpi jako wykupiciel jego najbliższy krewny i wykupi to, co sprzedał jego brat. To widzimy na temat tego, co Bóg powiedział na temat tego roku jubileuszowego, 50. roku, który mieli obchodzić Izraelici, kiedy byli po prostu w ziemi obiecanej. Ale oni, będąc w ziemi obiecanej, nie przestrzegali tego. Nie przestrzegali i nie żyli według tych zasad, jakie Bóg im nakazał. I dlatego Bóg później posłał dla nich tą niewolę, dlatego że oni lekceważyli Boże nakazy i to, co Bóg zapowiedział, żeby wypełnili. Bóg zapowiedział, jak widzimy, Izraelitom, że On ich wprowadzi i do tej ziemi obiecanej i przez 6 lat mogli oni pracować, ale 7 roku ziemia miała odpoczywać. I tutaj widzimy, że Izraelici, będąc w ziemi obiecanej, nie spełniali tego. Dlatego, że ziemia, którą Bóg dał Izraelitom, nie odpoczywała przez 70 lat szabatowych. Oznacza to, że na przełomie 490 lat nie było ani jednego roku tego siódmego, żeby ziemia miała odpoczywać. Zobaczcie, mieli prawo, ale przez 490 lat nie obchodzono. Nie obchodzono tego 7 roku odpoczynku. Przeto Bóg wygnał ich z tej ziemi na 70 lat. Zobaczmy, 70 lat szabatowych i na 70 lat musieli pójść do niewoli. I to razem 490 lat i ani jednego roku nie obchodzili tego 7 roku, który Bóg nakazał. I tutaj to ważne, te daty 70 tygodni, bo później, jak wiemy, na temat 70 tych tygodni mówi jeszcze prorok Daniel. I tutaj to jest, jak wiemy, opisane w Księdze Daniela w 9 rozdziale. I tutaj Daniel prosi o to, że już minął ten okres czasu 70 lat niewoli, jak to zapowiedział, mówi Jeremiasz, że ten czas się wypełni, że już powinni powrócić Izraelici do swojej ziemi i odbudować to, będąc w niewoli. Tam ludzie, będąc w niewoli, wołali do Pana, wołali o pomoc, o błogosławieństwo, żeby Bóg ich znowu z powrotem prowadził do swojej ziemi, żeby oni mogli odbudować świątynię, jak wiemy, i też mury, i miasto, i to Jerozolimę. To miało być, dlatego że tak było w proroctwie. I tutaj w proroctwie, przepraszam, w księdze Daniela czytamy na ten temat, jak Daniel zwrócił na to uwagę. Księga Daniela, 9 rozdział od 1 wiersza czytamy. W pierwszym roku Dariusza, syna Achaszweriosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana od proroka Jeremiasza nad ruinami Jerozolimu, to jest 70 lat. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosianicy, w popiele. Modliłem się więc do Pana mojego Boga, wzywałem i mówiłem: ach, Panie Boże, wielki, straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy, postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy Twoich słów proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. Oczywiście nie będę tego wszystkiego czytał, co tutaj Daniel mówi, ale tutaj chodzi właśnie o to, że on błaga Boga, że ten okres czasu już minął, że modlimy się, wzywamy, prosimy, on się modlił. Wszyscy proszą Boga, żeby Bóg dał te czasy ochłody i żeby ten czas, który był w proroctwie, się wypełnił. I tutaj dalej czytamy w tym samym rozdziale Księgi Daniela od 21 wiersza, kiedy to przychodzi do niego anioł Gabriel i daje jemu też proroctwo na temat 70 tygodni. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, a oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu, przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić. Bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenie. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi, Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość i potwierdzi się widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jerozolimu aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni, a w ciągu 72 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem, z rowami miejskimi, a będą to czasy ciężkie, a po 72 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzie, aż do końca będzie wojna, postanowione spustoszenie i zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, a w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe z pokarmu, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Znowu widzimy 70 tygodni, czyli te 490 lat. 490 lat można po prostu policzyć ten okres, kiedy to przyszedł tutaj na ziemię Jezus Chrystus od czasu wyjścia z niewoli babilońskiej. I tutaj nie będziemy dzisiaj na ten temat dokładnie o tym wszystkim mówić, tylko tutaj widzimy to, że te proroctwo na temat przyjścia, narodzin, śmierci Jezusa Chrystusa się wypełniło. Wypełniło też to, że Jezus nie tylko przyszedł, umarł, zmartwychwstał, ale też stał się tym Zbawicielem dla nas jako pogan. To jest to wielkie błogosławieństwo. My dzisiaj mamy ten rok jubileuszowy, bo ten jubileusz to Jezus. Jezus, Jego łaska, Jego miłość. Szukajcie najpierw co? Królestwo Bożego i sprawiedliwości Jego, wszystko wam będzie dodane. Tak mówi Jezus. Jezus daje nam wszystko. Daje łaskę, daje miłość, daje błogosławieństwo, daje słowo, obietnicę życia wiecznego z Nim w Bożym Królestwie raz na zawsze. Ta odkupieńcza śmierć Jezusa Chrystusa stała się dla nas naszym udziałem, naszym błogosławieństwem, żebyśmy już żyli według tych Bożych zasad, trzymali się tego Bożego prawa i Bożego błogosławieństwa. Jak wiemy, że to błogosławieństwo my otrzymaliśmy jako ludzie wierzący, bo jesteśmy powołani przez Niego do tego życia w wolności w tym życiu roku jubileuszowego tego 50. roku, który był rokiem łaski. A dla nas już wszystkich, jako ludzi wierzących, ale też niewierzących, jest łaska. Dlatego, że ludzie niewierzący też mają łaskę od Boga. Grzeszą, bluźnią przeciwko Bogu, zło mówią. A zobaczmy, Bóg nie dyscyplinuje ich, nie kara na bieżąco, ale wszystko równo okazuje im łaskę. Bo chce, żeby ci ludzie jednak zrozumieli. Zrozumieli Bożą miłość i oddali swoje życie dla Niego. W liście do Galacjan apostoł Paweł mówi w 5 rozdziale, 13-14 wiersz. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie tym będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Bóg w Jezusie Chrystusie pokazał nam tą wielką łaskę, wielką miłość i to, że proroctwa się wypełniły niektóre się wypełniają, a niektóre jeszcze się wypełnią. I że to, co dzieje się na świecie, to dzieje się po to, żeby to wszystko doprowadzić do ostatecznego końca i do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i sądu nad tym bezbożnym, grzesznym światem. Jak to apostoł Paweł mówi w drugim liście do Tesaloniczan, w 1 rozdziale, drugi list do Tesaloniczan, 1 rozdział, od 1 wiersza mówi Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tych, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami. Gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddzielenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was i wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Oto widzimy przykład zboru, który trwał w wierze, mimo prześladowań, mimo ucisku, mimo cierpienia, trwali w tej wzajemnej miłości do wszystkich świętych. I mieli też wytrwałość, pomimo prześladowań, pomimo ucisków, to wszystko znosili. Ale tutaj mówię apostoł Paweł też, że przyjdzie, nie martwcie się, przyjdzie sprawiedliwy Boży sąd na ten świat bezbożny, na tych, którzy was wyzyskują, prześladują, uciskają, przyjdzie na nich ten ogień płomienisty, Boży ogień, wymierzając dla nich tą sprawiedliwą karę, dlatego że nie są posłuszni Ewangelii Bożej. Zobaczmy, jak ważną sprawą jest znać Słowo Boże, a mało tego, te Słowo Boże przyjąć tak, jak ono jest napisane, bo tutaj są zawarte głębokie Boże prawdy i Boże proroctwa, które się wypełnili, wypełniają i się wypełnią, i pamiętać o tym, że to wszystko tak się stanie, jak Bóg obiecał, że Bóg obiecuje nam to dziedzictwo w swoim królestwie i to, co Bóg obiecuje, to On dotrzyma swego słowa. A my mamy trwać w modlitwach za wszystkich, którzy służą na niwie pańskiej, za wszystkich tych, którzy trwają w Słowie Boże, za tych, którzy cierpią, giną, są prześladowani, bo to jest taki Boży nakaz i takie Boże błogosławieństwo i też, że nas czeka to wielkie uwielbienie, wielka ta Boża łaska Jezusa Chrystusa w Bożym Królestwie, gdzie otrzymamy niezwiędłą nagrodę, gdzie już będziemy żyć wiecznie. To jest tylko krótki okres czasu, a tam już będzie wieczność. I dlatego trzeba o tym pamiętać, poprawiać swoje życie duchowe i żyć według Bożych zasad i też ostrzegać ludzi, tych grzeszników, którzy żyją jeszcze w tym świecie, czyniąc zło, że przyjdzie sprawiedliwy Boży sąd dla nich, a dla nas Boża nagroda i Boże błogosławieństwo. Amen.